Myślę, tak jestem przekonany, że to, co teraz będę mówił, będzie w dużym stopniu kontynuacją tego tematu, który podejmowałem tydzień temu, mówiąc na temat złamania ducha ubóstwa. Okej. To kto jeszcze z dzieciaków ma wyjść, to na końcu zbierzemy. Mówiłem tydzień temu na temat złamania ducha ubóstwa, przede wszystkim tego duchowego. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy popatrzyli przez pryzmat tego, co tutaj słyszeliśmy, przez pryzmat tej akcji z wózkami, z jakimi przeciwnościami losu ludzie się zmagają. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli przez pryzmat chociażby kazania na górze, gdy jest napisane o tym, że Panu Jezusowi podobają się ludzie ubodzy w duchu. Nie wiem, na ile szczegółowo analizowaliście tego typu fragmenty, jak historia chorej na krwotok, ślepego Bartymeusza, celnika Zacheusza, ludzi, którzy byli w dramatycznych sytuacjach. Ich okoliczności, które spotkali na drodze swojego życia, były naprawdę nie do pozazdroszczenia. I ci ludzie znaleźli łaskę w oczach Bożych, ci ludzie znaleźli się na kartach Nowego Testamentu, ci ludzie z imienia są wymienieni jako ci, którzy są godni naśladowania dla ich determinacji, dla ich wiary, dla ich zaangażowania, dlatego że serce Pana Jezusa, serce Boże było poruszone, że oni uruchomili tą Bożą rękę, która wylała błogosławieństwo. Na samym początku chciałbym zadać pytanie, kim jest dla Ciebie osoba uboga w duchu? Bardzo często ludzie mogą autentycznie odpowiedzieć, że to jest taki nieudacznik duchowy, że to jest osoba rozczulająca się nad sobą, że to jest osoba, która zwiesiła nos na kwintę, poddała się, wywiesiła życiową białą flagę. Okazuje się, tak patrzę na niektórych, którzy tam stoją w holu, tu są wolne miejsca, zapraszam. Bo jeszcze gdy będę mówił, że kończę, to prawdopodobnie jeszcze troszkę pociągnę, także szkoda stać. A więc zobaczcie, są tego typu osoby, tego typu sytuacje i pojawia się termin ubogi w duchu. Ale jeżeli popatrzymy na osoby, które przechodziły bardzo złe sytuacje losowe, jeżeli popatrzymy na tych, których Jezus chwalił, to zobaczymy, że On miał zupełnie coś innego na myśli. Zobaczymy, że On miał na myśli to, że ubogi w duchu to jest osoba, która zdaje sobie sprawę ze swojej niewystarczalności, zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg jest absolutnie niezbędny w jej życiu. Ona zdaje sobie sprawę, że bez Boga, jak to ludzie czasami mówią, ani do proga. Że gdy rozpoczyna się nowy dzień, w ich sercu pojawia się modlitwa: Boże, ja potrzebuję Ciebie. Boże, ja wyrzekam się niezależności. Ja wyrzekam się chodzenia w własnych siłach. Wyrzekam się przepychania przez to życie łokciami. Ja potrzebuję Ciebie. Ja pragnę Twojej obecności. Ja otwieram swoje serce na Twoją łaskę, na tą niezasłużoną dobroć, na to, że Ty mnie uzdalniasz do tego, żebym ja dał sobie radę w tym życiu, bo sam nie jestem w stanie. Paradoksalnie Bóg doprowadza nas do miejsca bezradności. My byśmy chcieli unikać tego jak przysłowiowego ognia. Nie chcemy znaleźć się w sytuacji, gdzie czujemy się bezradni, w sytuacji takiej, gdzie nagle okazuje się, że my o własnych siłach, przy pomocy własnych doświadczeń, mądrości, kontaktów i tych wszystkich mostów, przez które możemy udać się po pomoc, nie możemy dać sobie rady. Nie cierpimy takich sytuacji. A jednak Bóg, jeżeli Ciebie jeszcze w to miejsce nie doprowadził, to ja Ciebie zapewniam, na pewno doprowadzi Cię do tego miejsca. Dlaczego? Dlatego, że On pragnie, żebyśmy byli blisko Niego. Dlatego, że On pragnie, żebyśmy nie tylko z litery, nie tylko z proklamacji formalnych oświadczeń, ale rzeczywiście w sposób praktyczny byli zależni od Niego, byli bardzo blisko Niego, żeby to, co dotyczy samej mentalności dziecka, do której Biblia apeluje, Jezus apelował tyle razy, żebyśmy stali się jak dzieci. Nie w myśleniu, ale w postawie serca. Żebyśmy faktycznie tak się zachowywali. Malutkie dziecko cały czas rozgląda się, czy na horyzoncie jest rodzic. Jeżeli zniknie gdzieś, pewnie widzieliście sytuację gdzieś w centrach handlowych, dziecko, które się zgubiło. Ono jest przerażone. Ono jest bezradne. Jeszcze przed minutą kroczyło odważnie, spoglądając na witryny sklepowe, dotykając różnych przedmiotów. Dlaczego? Bo myślało, że mama, tata jest gdzieś tuż. Nagle okazało się, że jest inaczej. Ziemia usuwa się spod nóg tego szkraba. Jest przerażony, zaczyna płakać, zaczyna wołać: mamo, mamo, tato. Trudno uspokoić nawet takie dziecko. I Bóg, mówiąc o tym, żebyśmy byli jak dzieci, żebyśmy byli ubodzy w duchu, właśnie to miał na myśli. Naszą zależność od Niego, naszą głęboką tęsknotę do tego, żeby na co dzień być blisko, żeby być uzależnionym. Chciałbym, żebyśmy w tym ograniczonym czasie, który mam do dyspozycji, spojrzeli na historię dwóch ludzi, którzy z imienia zostali wymienieni na kartach Biblii, na kartach między innymi Ewangelii świętego Łukasza. Ludzi, w których życiu rozgrywał się dramat, nawet bym powiedział taka przysłowiowa gehenna. Proszę, otwórzcie na Ewangelii Łukasza na rozdziale 8, będę czytał od wersetu 40. Zanim przed wami roztoczę historię o kobiecie chorej na krwotok i Jairze, przełożonym synagogi, chciałbym na krótko nawiązać do tego, co robiliśmy w sobotę. Była ta akcja z wózkami, mieliśmy współpracę z tą organizacją Johnny i przyjaciele. W życiu młodej osoby Johnny Erickson, która wyszła później nawet za mąż już jako kaleka, teraz się nazywa Johnny Erickson Tada, przydarzył się dramat. W czasie pobytu nad zatoką kąpała się i między innymi skoczyła do wody. Woda w tym miejscu była bardzo płytka, uszkodziła sobie rdzeń kręgowy, została sparaliżowana. To było w 67 roku, to było 44 lata temu. Mogła dołączyć do listy osób, które będą się rozczulały nad sobą, płakały, które wyciągają ręce, żebrząc o litość, o współczucie rozczulających się po prostu nad sobą. Ale wydarzył się cud. Ona obecnie jest założycielką i prezydentem tej organizacji Johnny i Przyjaciele i pomimo swojej tragicznej sytuacji życiowej, co do której niektórzy by tylko płakali, wyłamywali palce, razem z wieloma wolontariuszami, z duchownymi z różnych kościołów i po prostu ludźmi dobrej woli organizują pomoc dla ludzi potrzebujących ze środowisk właśnie takich, gdzie ludzie znajdują się między innymi na wózkach, po prostu środowiska osób niepełnosprawnych. I to jest szok, że taka osoba może malować, pisać, występować w radiu, prowadzić wykłady, podróżować po świecie, podczas gdy sama jest sparaliżowana, śpiewa do tego, występuje publicznie, nie wstydzi się wyjść za mikrofon, proszę. Tak, dlatego ona maluje ustami. To jest po prostu szok. Jak można zmienić swoje myślenie, swoje nastawienie, jeżeli się jest osobą głęboko wierzącą, jeżeli zda sobie człowiek sprawę z tego, że najważniejsze, żeby być Bogiem, żeby być zbawionym, ale oczywiście my znajdujemy się też w takich bardziej lżejszych gatunkowo sytuacjach, jeżeli chodzi o problemy. Są wyzwania dotyczące chorób, braków finansów i innych. I Bóg jest tak dobry, że w każdej sytuacji chce nam pomagać. I teraz chciałbym przeczytać ten fragment dotyczący tych dwóch bohaterów biblijnych znajdujących się w Ewangelii Łukasza. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę, jedynaczkę, wieku około 12 lat, a ta umierała, a gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok, zobaczcie, tu 12 lat i tu 12 lat. Dziewczynka, która miała 12 lat, umierała, a tu chora, która od 12 lat cierpiała, jest napisane jej na lekarzy, wydała całe swoje mienie i nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus: kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr: mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł: dotknął się mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: umarła córka twoja, nie trudź już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz stała, i on polecił, aby jej dano jeść. Zobaczcie, takie zwykłe ludzkie reakcje. Ludzie się pchają, ludzie odtrącają jedni drugich, ludzie płaczą i współczują, ale praktycznie ten płacz nic nie daje. Ludzie wyśmiewają się. Bardzo różne reakcje różnych ludzi. A w tym wszystkim dramat dwóch ludzi znajdujących się na kompletnie przeciwnych biegunach tego spektrum drabiny społecznej. Z jednej strony Jair, przełożony synagogi, osoba powszechnie szanowana, osoba z uznanym autorytetem. Człowiek, który był tak szanowany, w jednym momencie zawaliło się jego życie. W jednym momencie nie liczyła się jego reputacja, w jednym momencie przestał patrzeć na to, co ludzie powiedzą, ruszył biegiem i rzucił się do stóp Jezusa Chrystusa, prosząc o pomoc. Zauważcie u niego, zauważcie u niej, zauważcie u innych bohaterów znajdujących się na kartach Nowego Testamentu właśnie tą postawę ubogiego w duchu, właśnie tą postawę osoby zdeterminowanej, osoby łaknącej pomocy od Boga, osoby, która chce postawić wszystko na jedną kartę. Przypatrz się sobie, przypatrz się ludziom, którzy czasami odchodzą sprzed Bożego oblicza z kwitkiem, którzy próbują coś od Boga otrzymać, ale nie starcza im determinacji. Kończą rezygnacją, kończą płaczem, kończą śmianiem się może z czegoś. Ale tych dwoje ludzi było naprawdę zdeterminowanych. Na drugim biegunie tej społecznej drabiny znajdujemy zgoła osobę kompletnie inną. samotna, chora, dotknięta okrutnym ostracyzmem, odrzucenia, opuszczenia i izolacji. Była nieczysta rytualnie, religijnie, dlatego że miała upływ krwi. Dla Żyda była to osoba, którą mogli traktować tak samo jak trędowatą. 12 lat mówili nieczysta, nieczysta. Popatrzcie, jakie odrzucenie społeczne, odrzucenie przez rodzinę. Do tego dochodzi cały ten ból dotyczący choroby, osłabienia. Tak się domyślam, tak sobie gdybam, że tej hemoglobiny za dużo już nie mogła mieć z powodu tego upływu krwi ciągłego. Musiała być kobietą bardzo słabą. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu lekarze drenowali jej portfel. W końcu znalazła się w sytuacji kompletnego ubóstwa. Opuszczona, odrzucona, samotna, wyizolowana, żyjąca z piętnem bycia gorszym, żyjąca z poczuciem wstydu, że jest nikim, że stoi na marginesie życia społecznego. Ale zobaczcie, to jest podobnie jak ze śmiercią. Śmierć zrównuje wszystkich. Obdziera bogacza z jego pięknych szat, a ubogiego z jego łachmanów. Wszystkich stawia w jednym szeregu. Nie mogą się wynosić. Jeżeli jest chory na raka w czasie już końcowym stadium raka, czy to jest bogacz, czy biedny, obaj muszą stawić czoła rzeczywistości, obaj czują się podobnie bezradni i zagubieni i nic nie może im pomóc. I zobaczcie, tutaj człowiek majętny, człowiek obdarzony szacunkiem znajduje się dokładnie w tej samej sytuacji, co ta uboga kobieta. I zobaczcie, jaki dramat na naszych oczach się odbywa. Bo w oczach Jaira każda minuta jest na wagę złota. I nagle wkracza w jego życie, w te cenne minuty, osoba, która kradnie mu ten czas, który prawdopodobnie może by spowodować, że albo jego córka będzie uratowana, albo zginie, albo umrze. Nagle pojawia się ta kobieta. Nagle ich los zaczyna się zaplatać. I zobaczcie, że oboje uratowała ta sama postawa. Postawa determinacji. Postawa tej duchowej nieustępliwości. Możemy się licytować, kto był w gorszej sytuacji. Możemy się zastanawiać, czy kobieta chora, uboga, odrzucona, z poczuciem wstydu, osoba, która straciła nadzieję, osoba, która nie ma wsparcia rodziny, bliskich i społeczeństwa, osoba, którą praktycznie nie miała wsparcia społeczności nawet religijnej. Możemy dzisiaj powiedzieć kościoła, w tym wypadku synagogi. Czy ona była w gorszej sytuacji? A może człowiek, któremu życie zawaliło się, który to, co hodował, to, na co patrzył, chuchał i dmuchał przez 12 lat, swoją ukochaną córeczkę, nagle patrzy, jak ona umiera. Mało tego, przychodzi ktoś i mówi: umarła. Już jest zbyt późno. A może to wyzwanie jest trudniejsze do pokonania? Gdy ktoś przychodzi i ci mówi: jest już za późno, ona umarła, zostaw nauczyciela. Kto musiał być bardziej zdeterminowany, kto musiał bardziej chwycić się Boga i mieć wiarę, że jest w stanie jego życie się jeszcze zmienić? Możemy sobie gdybać. Nie to jest celem tego dzisiejszego rozważania. Celem jest to, żeby zobaczyć, jak Bóg oczekuje determinacji, jak Bóg oczekuje naszego zaangażowania, jak Bóg oczekuje, żebyśmy chwycili się jak tonący brzytwy Jego obietnic, żeby w Kościele nie było letargu, żeby nie było apatii, żeby nie było pogodzenia się z tą postawą ubogiego krewnego, któremu wstyd jest przyjść przed oblicze żywego Boga do miejsca Najświętszego. Żebyśmy nie zgodzili się z tą postawą, która została w nas wszczepiona czasami od łona matki, czasami wychowywaliśmy się przez lata, żyjąc w tym syndromie ubóstwa duchowego, że jestem gorszy, że jestem zależny, że ja nie dam sobie rady. Życie w poczuciu wstydu, odrzucenia. To, o czym mówiłem tydzień temu. Bóg chce, żebyśmy podnieśli głowy, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy dziedzicami, że jesteśmy dziećmi króla. Czy to przyjdzie nam łatwo? Nie, to nie przychodzi łatwo. Oni musieli przez 7 lat zdobywać swój Kanaan, Żydzi. Ta kobieta musiała się zmagać. Jair musiał stanąć wiarą i nie dopuścić do tego, do głosu tych naśmiewców, tych, którzy płakali, próbowali go wpędzić w sidła rozpaczy i beznadziei. On musiał stoczyć swoją duchową walkę. Ty również musisz stoczyć ją. Możesz wywiesić białą flagę, a możesz walczyć. Możesz złożyć wszystko na Boga, wyrzec się możesz trosk, strachu i polegania na własnych siłach i stać się człowiekiem ubogim w duchu. Człowiekiem, który składa życie u stóp Jezusa i mówi: ja jestem zależny od Ciebie. Ja nie chcę nieść tego życia sam. Ono jest zbyt trudne. Ono pozbawia mnie radości i sił, te wszystkie wyzwania. Ja chcę polegać na Tobie. Wybór należy do Ciebie i do mnie. Zobaczcie, dochodzimy do pewnego miejsca, który jeszcze bardziej potęguje cały dramatyzm tej sytuacji. Tym punktem kulminacyjnym tej historii jest moment, gdy ta kobieta przebija się przez tłum. Ona, która jest rytualnie nieczysta, ona, która miała to zabronione, nie wolno jej było iść pośród ludzi, ich się dotknąć, bo ona ich zanieczyszczała. Słaba, samotna, wyizolowana. I nagle zobaczcie, jednak się przebija. Jednak nie daje za wygraną. No ja jestem w szoku. Jestem w szoku i pełen podziwu dla tej kobiety. Kto wie, może ona czytała, słyszała w zwiastowaniu fragment księgi Malachiasza. Wiecie, co tam jest między innymi napisane? Ale dla was, to jest 3 rozdział, 20 werset, ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Wyraz hebrajski skrzydła jest tłumaczony często jako skraj. Ona podeszła i dotknęła skraju jego szaty. To uzdrowienie przychodzi na tych skrzydłach, na tym skraju. Wystarczy dotknąć się lekko i odebrać Boże uzdrowienie. Popatrzcie, czasami my spodziewamy się ogromnych, spektakularnych rzeczy, wizytacji aniołów, szczególnego słowa proroczego. Ty, Zuzanna Iksińska, siedząca w 5. rzędzie, Bóg zna twoje życie, jesteś chora na stwardnienie rozsiane. Dzisiaj Bóg ciebie uzdrawia. Mało tego, anioł musi stanąć z boku, pokazać, że ten anioł jest, że był przesłany przez Boga, no żebyśmy uwierzyli. A tu widzimy swego rodzaju z jednej strony ogromną determinację, ale minimalizm. Niesłychane. Podchodzi i mówi: tylko z kraju dotknę się szaty. Pan na mnie tylko wejrzy. Bóg tchnie w moim kierunku, a będę pokrzepiony, będę uleczony. Bóg powie tylko słowo. Czy wystarcza ci słowo? Czy wystarcza ci to, co Bóg powiedział w swoim słowie i złożył konkretne obietnice, abyśmy byli uzdrowieni, pokrzepieni i wolni? Ono jest tutaj. Ono jest skierowane do ciebie. Ale ile ty oczekujesz, żebyś mógł uwierzyć? Czy wystarczy ci dotknięcie tego skraju? Czy wystarczy ci to słowo? Czy musisz mieć jakieś spektakularne rzeczy? Ludzie bardzo różnie traktują tych, którzy są dotknięci tym ostracyzmem. Inni, chorzy, kalecy. Grecy strącali ze skały. Chcieli mieć tylko silnych żołnierzy. Po co im kaleki? Hitler, cały nazizm, uruchomił machinę odrzucającą tych, którzy wydawali się gorsi, którzy nie byli rasy nordyckiej, szczególnie chodzi tutaj o Żydów, Cyganów, ale również eutanazja i to wszystko, co było związane z eliminowaniem kalek. A Bóg troszczy się o to słabe. Bóg troszczy się o to zagubione. Bóg troszczy się o ciebie, o mnie, gdy jesteśmy w sytuacji życiowego kryzysu. Powiem jeszcze raz to. Bóg doprowadza do tych miejsc kryzysów, do tych miejsc bezradności, żebyśmy zawołali do Niego, żebyśmy przyszli do Niego. Dlatego musimy widzieć to w Bogu. Ja nie wiem, zastanawialiście się, dlaczego Jezus to zrobił, że nie pozwolił chyłkiem umknąć tej kobiecie? Żyła z poczuciem wstydu, gorszości i On przymusił ją do tego, żeby stanęła przed obliczem wszystkich tych ludzi, którzy ją pokazywali palcami, wyśmiewali się, traktowali jako gorszą i nieczystą. I mało, że tyle rzeczy złych przeżyła, to jeszcze przymusił ją do publicznego wystąpienia, do publicznej wypowiedzi. Przecież była osobą wstydliwą. Mógł pozwolić, żeby schowała się, żeby wymknęła się kroczek po kroczku niezauważona, tak jak do tej pory była przez ludzi niezauważona. Dlaczego ją skonfrontował? Dlaczego ją zapytał? Dlaczego ją wystawił i naraził na stres? Myśleliście o tym? Złożyła świadectwo Bożej chwały. Amen. Oddała Bogu chwałę. Ale myślę, że jej to było potrzebne. Ja w ostatnich dniach zdarzyło mi się z jedną, drugą osobą rozmawiać na temat problemów duchowych i okazało się, że ktoś chciał, zróbmy to po cichu, zróbmy to tak, żeby ludzie nie widzieli. A są rzeczy, zobaczcie, wieczerza pańska, chrzest wodny, składanie świadectwa, gdzie Bóg wręcz oczekuje od nas odwagi, pozbycia się wstydu i wystąpienia publicznego, żeby powiedzieć, Jezus jest moim Panem, chociażby w czasie wieczerzy my to robimy, w czasie chrztu wodnego co robimy, to co stało się w naszym sercu, że ja uwierzyłem, że oddałem życie Jezusowi, występuje w publicznym miejscu i pokazuje to na zewnątrz. Do tego trzeba odwagi. W wielu sytuacjach jesteś uzdrowiony. Bóg dotknął ciebie. Bóg oczekuje, żebyśmy podzielili się świadectwem. Został złamany korzeń wstydu. Ona publicznie została z powrotem oddana społeczności. A była jaka? Była zdyskwalifikowana, była odrzucona. Jezus dzięki temu aktowi wszem i wobec ogłosił, ta osoba jest już czysta, nie wolno jej odrzucać, nie wolno jej piętnować, ona jest normalna. I dodatkowo dzięki temu aktowi został odcięty korzeń wstydu. Czasami nam się wydaje, że jeżeli będę uciekał i chował się, to pokonam strach. Bzdura. Czasami nam się wydaje, że poprzez ukrywanie się jakoś sobie damy radę ze wstydem. Kłamstwo. Trzeba stawić temu czoła. Trzeba wyjść naprzeciwko Goliata. Trzeba zmierzyć się z nim. Ja tak pokonałem kiedyś strach. Tak się pokonuje wstyd. Tak się pokonuje inne warownie wroga. Trzeba wyjść im naprzeciw, przestać uciekać. Najlepszą obroną jest atak. Sportowcy to rozumieją. Chociaż na obronie też trzeba kogoś mieć. Jak popatrzymy na zbroję Bożą, to tam jest w dużym stopniu to jest oręż obronny, ale też atakujemy. Na chwilkę zostawmy tą dzielną kobietę. Chociaż przez moment spójrzmy, co się działo w sercu Jaira. Przecież to jest kilka wersetów. Czytamy je, zajmuje nam to minutkę. Ale wczuj się, co on czuł. Zastanów się, co działo się w sercu tego człowieka, gdy liczyła się każda sekunda, każda minuta, a tutaj, mam nadzieję, że żadnej kobiety nie obrażę, staram się wczuć w myślenie tych facetów, może Jaira, wychodzi jakaś baba i opowiada o swoich problemach hormonalnych, a tam umiera jego córka. On liczy sekundy, a oni stoją. Stoją w miejscu i debatują nad jej krwawieniem, nad jej kłopotami hormonalnymi. No mogłaby sobie darować. No mogłaby może w gronie paru kobiet o tym opowiadać. A my, faceci, musimy o tym słuchać. Ja mam o tym słuchać, jak tam umiera moja córka? No daj spokój, kobieto. Zamilknij już wreszcie. Idź sobie. Pierwsza przeszkoda. Druga. Przychodzą i mówią, jest za późno. Umarło twoje dziecko. Kolejna. Ci, którzy zaczęli płakać, rozrzewnili się. Bardzo dużo ludzi w tak traumatycznej sytuacji, co robią? Udzieli im się to, zaczynają ryczeć, poddają się, idą w depresję. A z drugiej strony ci na śmiewce. Chwała Bogu, że Jair uwierzył Jezusowi. Chwała Bogu za to, że pokonali oboje, że się okazali tymi ubogimi w duchu. Na koniec, to już kończę tą historię, bo już czasu nie ma. Chciałbym przeczytać takie wersety i pewien fragment z książki o duchowym przebudzeniu, o cenie duchowego przebudzenia. Jeszcze parę minut, proszę o cierpliwość. Te wersety to są złote cytaty Leonarda Ravenhilla, ojca jednego z wielkich przebudzeń. Mam nadzieję, że one są konfrontujące, ale mam nadzieję, że nie spowodują u nikogo z was poczucia potępienia. Raczej mobilizacji, poderwania się i chęci bycia tym ubogim w duchu zdeterminowanym człowiekiem. Niektóre dotyczą kaznodziejów. Jeśli nie ma złamania i uniżania za kazalnicą, dlaczego miałoby być w ławkach? Kolejne. Jak nauczysz się modlitwy? Cóż, a jak nauczysz się pływać? Czy uczysz się pływać siedząc na krześle z nogami w górze i popijając kolę? Ćwiczysz i walczysz. Tak uczysz się również modlitwy. Następne. Zredukowaliśmy Boga do minimum. Większość z nas próbuje dostać się do nieba z minimalną duchowością. Gdybyśmy troszczyli się o nasze biznesy tak, jak troszczymy się o nasze dusze, to zbankrutowalibyśmy lata temu. Materializm nas zaślepił, stał się drogą życia. Niedzielne poranki pokazują, jak popularny jest Kościół. Nabożeństwa wieczorne pokazują, jak popularny jest kaznodzieja. Spotkania modlitewne pokazują, jak popularny jest Jezus. We wtorki siaszczane modlitwy są. O 6 rano mamy modlitwy i w piątek jest wieczór modlitwy uwielbienia. Gorąco zapraszam. Ja zauważam nieraz takie sytuacje, że jak jest czas jakiegoś Bożego poruszenia, to ludzie chcą wyjść za kazalnicę, ludzie chcą się społecznie pomodlić. Dajcie mi czas, pastorze, daj mi czas. Ale w takich szarych dniach, gdzie potrzebna jest wytrwałość, nie ma tych ludzi. Potrzebna jest wytrwałość. Czy pamiętasz ostatni raz, gdy nie poszedłeś spać z powodu tego, że ludzie umierają bez Chrystusa? Ktoś mnie zapytał, czy modlisz się do nieżyjących? Odpowiedziałem, nie, ja głoszę do nich. Myślę, że wiele jest martwych ławek w kościołach. Pomyśl o tym, śpiewają o Bogu, mówią o Bogu, a nie mają żywej relacji z Bogiem. Czy idziesz do kościoła, aby spotkać Boga, czy w celu usłyszenia kazania o Nim? Jak wielu z nas idzie do kościoła, oczekując spotkania z Bogiem? I ostatni złota myśl. Oryginalnie misjonarze wyruszali z biletem w jedną stronę, bez drogi powrotnej. Nie jechali do Gwatemali na weekend, aby wręczyć parę traktatów, myśląc przy tym, że robią Bogu wielką przysługę. I 2,5 strony takiego tekstu na koniec. To jest fragment książki doktora Francisa Cara o przebudzeniu, o tym, kto zapłaci przebudzenie, potężna przemiana twojego życia. Tak szybciutko przeczytam to z dużymi literkami, to chyba za długo nie potrwa. Prawie codziennie czytamy świadectwa dotyczące przebudzenia mającego miejsce w przeszłości Walii. Sam niedawno trzymałem w ręku wycinki z gazet przechowywane w archiwum Uniwersytetu w Aberwich, zawierające kazania Evana Robertsa, które jeszcze nie zostały opublikowane. Kiedy czytamy, studiujemy te świadectwa, jesteśmy poruszeni i pragniemy, by Pan Bóg zesłał to także na nasz kraj. Czy naprawdę chcesz być świadkiem przebudzenia? Czy naprawdę? James Barnes w swojej książce z 1909 roku Revivals, the Laws and Leaders, Przebudzenie prawa i przywódcy, napisał tak: przebudzenie oznacza upokorzenie Kościoła, głębsze poznanie i ujawnienie naszej bezwartościowości, wyznanie grzechów naszych pastorów i członków Kościoła. To nie jest takie proste i łatwe. Dostrzegamy tylko pełne Kościoły i obfite ofiary. Jednakże przebudzenie zwykle przynosi ból, zanim przyniesie uzdrowienie. Potępia kaznodziejów, przywódców duchowych i wierzących za ich niewierność, samolubstwo, odstępstwo i brak modlitwy. Przebudzenie nie jest więc popularne i nie przyciąga wielu ludzi, zanim rozpocznie się na dobre. To jest ogromna cena na początku przebudzenia, którą muszą zapłacić ci, którzy są jego prekursorami, ojcami. Modlitw, płaczu, postów. Będzie ono troszkę kosztować. Kilka lat po przebudzeniu w Walii pewien mężczyzna przyszedł do Evana Robertsa, by go odwiedzić i modlić się z nim. Człowiek ten zadał Evanowi Robertsowi pytanie dotyczące Walii i przyszłych przebudzeń. Pytanie brzmiało: czy Bóg nawiedzi nas przebudzeniem po raz kolejny? Po dłuższym milczeniu Evan Roberts odpowiedział pytaniem: kto zapłaci cenę? Cenę czystości, świętości i zwycięskiej modlitwy. Doktor Billy Graham powiedział: Kościół w Korei ustanowił wzór trwałego przebudzenia, na które Kościół powszechny patrzy ze zdziwieniem i zachwytem. Kiedy odwiedziłem Koreę kilka lat temu, ze zdumieniem odkryłem chrześcijan wstających 2 godziny przed wschodem słońca, by zebrać się w kościele na modlitwę, czytanie Biblii i dzielenie się świadectwami. Sceny, które tam widziałem, były ze mną przez lata i miały wielki wpływ na moje osobiste życie duchowe. Pocieszające jest, że duch przebudzenia wciąż króluje w Korei. Dzieło Boże wciąż rozwija się bez przeszkód. Ren Mont w swojej książce The Korean Revival, Przebudzenie w Korei, opowiada o swoich doświadczeniach jako misjonarza w Korei Południowej. Cytuję tu jego własne słowa. Po raz pierwszy postawiłem stopę na koreańskiej ziemi po wojnie w Korei. Po przyjeździe do Korei skontaktowałem się z kościołem prezbiteriańskim mieszczącym się przy bramie południowej. Poproszono mnie o wygłoszenie krótkiego słowa na spotkaniu modlitewnym następnego ranka. Zgodziłem się chętnie, ale jakże byłem zaskoczony, kiedy powiedziano mi, że spotkanie rozpoczyna się o 5 rano. O 5? I to w taki ziąb? Przyszło mi przez myśl pytanie, czy ktoś w ogóle przyjdzie? Poszedłem do hotelu. Budzik zadzwonił o 4 rano. Deszcz walił w szyby. Pomyślałem od razu, spotkanie będzie odwołane z powodu deszczu. Podciągnąłem koc pod brodę i próbowałem zasnąć. Nie udało mi się. Musisz przynajmniej dotrzymać słowa i przyjechać na miejsce, nawet gdyby nie było tam nikogo oprócz pastora, pomyślałem sobie. Więc w końcu, choć z oporami, ubrałem się i wyszedłem. Nie zachęcało mnie zbytnio to, że taksówkarz zażyczył sobie podwójnej stawki, choć zdaje się, że miał prawo uznać to za taryfę nocną. Z dala rozpoznałem budynek kościoła prezbiteriańskiego, surowy, bardzo prosty, z oknami bez szyb. Śnieg z deszczem wkradał się do środka przez gołe ramy okienne i znowu powiedziałem do siebie: przyjechałeś tu na próżno. Nikt nie przychodzi na spotkania modlitewne o 5 rano w tak zimną i deszczową pogodę. Opierając się w wichurze, wszedłem do kościoła. Co zobaczyłem? Oczy prawie wyszły mi z orbit. Sala była pełna ludzi. Nie było krzeseł. Zgromadzeni klęczali na słomianych matach lub kucali. Stałem osłupiały. Wyszedłem na podwyższenie skołowany i zwróciłem się do brata prowadzącego z pytaniem: cóż to znaczy? Chyba nie zebraliście całego zgromadzenia, by przywitać misjonarza. To nasze normalne spotkanie modlitewne, brzmiała odpowiedź. Co? W środku tygodnia? Spytałem zdziwiony. Nie w niedzielę, kiedy ludzie mają więcej czasu? Spotykamy się codziennie, wyjaśnił. Poczułem, jak tracę oddech. Ilu ludzi jest tutaj obecnych? Niecałe 3000, całe zgromadzenie. Czułem, że kręci mi się w głowie. Nie zadawałem już pytań. Jeden ze starszych podał tytuł pieśni i zaczął śpiewać. Nie było akompaniamentu organów, nie było śpiewników. W tym surowym budynku, wyglądającym raczej jak opuszczona fabryka niż kościół, nie było żadnych instrumentów. Potem modlili się całe 3000 ludzi naraz. Gdyby powiedziano mi przedtem, że tak to wygląda, odrzuciłbym to jako fanatyczną gorliwość. Lecz czułem harmonię Ducha Świętego w tej modlitwie. Nie było nieporządku, nie można było porównywać tego do hałaśliwych modlitw niektórych sekt. Ludzie modlili się ponad godzinę. Wtedy jeden ze starszych poprosił mnie, żebym powiedział słowo. Krótko, proszę nie dłużej niż godzinę. Ci ludzie muszą iść do pracy na 7. Krótkie słowo trwające godzinę. To słowo brzmiało w moich uszach. W którym kraju zachodni kaznodzieja głosiłby przez godzinę na spotkaniu modlitewnym? Tak czy inaczej moje kazanie uciekło mi prawie z głowy, kiedy ci ludzie się modlili. Co miałem powiedzieć obecnym tam braciom i siostrom? To oni wygłosili mi kazanie, zanim w ogóle otworzyłem usta. W tej sytuacji duchowej wydałem się sobie całkowicie nieważny, malutki godzin pożałowania. To zgromadzenie nie potrzebowało żadnego misjonarza z zachodu. Chyba, że to misjonarze mieli się nauczyć prawdziwego sensu modlitwy. Następnego dnia w rozmowie z pewnym misjonarzem podzieliłem się swoimi przemyśleniami. Co my tu robimy? Zapytałem. Jesteśmy tu najwyraźniej zbędni. Zrozumiał mnie i zgodził się. Jesteśmy tutaj, by zobaczyć, jakie naprawdę jest życie we wspólnocie zgodnie z duchem Nowego Testamentu. Módlcie się bez ustanku, napisał apostoł do Tesaloniczan. Pierwszy Tesaloniczan 5:7. Pada, nie możemy wychodzić. Musicie tu siedzieć, będziemy się modlić. Już kończę. Ostatnie pół strony. Jednakże nie pojąłem jeszcze wszystkiego. Dopiero w przeciągu kolejnych kilku tygodni powoli zaczynałem poznawać wszystkie cudowne tajemnice tej wspólnoty mężczyzn i kobiet zjednoczonych w modlitwie. W nocy odbywało się nabożeństwo modlitewne. Co wieczór około 100 chrześcijan spotkało się na modlitwie. Grupy oczywiście się zmieniały, codziennie przychodzili inni ludzie, lecz każdego wieczoru od 5 lat 100 członków zgromadzenia trwało w modlitwie do świtu. Raz w tygodniu, w soboty na niedzielę przez całą noc modliło się 1000 osób. Po raz pierwszy zrozumiałem słowa z Dziejów Apostolskich 12:5. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Wierzę, że wielu przywódców duchowych chciałoby widzieć, jak członkowie kościoła przychodzą na nabożeństwa. Widzieć członków kościoła, którzy są sługami jedni drugich, we wszystkim są zaangażowani w życie zgromadzenia i lokalnej społeczności. Oznacza to jednak, że musimy być gotowi zapłacić cenę. Historia różnych przebudzeń pokazuje, że ceną tą jest najczęściej wytrwała modlitwa i równocześnie odwrócenie się od grzechu. Wierzę, że jest to najważniejszy powód, dla którego nie doświadczamy dzisiaj przebudzenia. Cena do zapłacenia jest zbyt wysoka. Amen.